Alina Frejusz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w studiu mojego gościa, a jest nim Karol Kędzia, psycholog pochodzący z Radoszewic, obecnie mieszkający w Łodzi. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Bardzo zainteresowała mnie ulotka, którą Pan napisał. Jak pomagać? Chodzi o uchodźców z Ukrainy. Jak my powinniśmy się zachowywać, aby racjonalnie i mądrze pomóc? Sam ma Pan doświadczenia, ponieważ gościł Pan rodzinę z Ukrainy, więc łatwiej było być może Panu to napisać. Zacznijmy od samego początku. Napisał Pan, że taka decyzja o niesieniu pomocy uchodźcom często jest podejmowana spontanicznie pod wpływem pięknych i szlachetnych emocji, ale ona musi być przemyślana i racjonalna, żeby nie była chaotyczna. Na początku wszyscy rzucili się z pomocą, a może się okazać, że za tydzień, za dwa osoby, które przyjęliśmy pod swój dach, być może będą nam przeszkadzać, być może będziemy mieć jakieś pretensje. Pana zasady są jasno określone. Co zrobić, aby mądrze pomóc Ukraińcom?
No myślę, że warto sobie uświadomić, że ta pomoc, którą chcemy nieść, może mieć charakter nie tyle sprintu, może być nie tyle jakoś krótkotrwała, co długotrwała. Pamiętajmy, że być może uczestniczymy w maratonie, ponieważ no, nie wiemy kiedy i w jaki sposób zakończy się ten kryzys. Ja jakoś tak na pierwszym miejscu chciałem postawić taką zasadę znaną w psychologii, która mówi o tym, że jeżeli chcemy pomagać innym, to warto zacząć od takiego dbania o samych siebie. Na chociażby takim poziomie, żeby przemyśleć, czy te działania, które chcemy wykonywać na rzecz rodzin ukraińskich, na ile one są zgodne z naszymi osobistymi wartościami, umiejętnościami i możliwościami pomocy, bo tylko wtedy jest szansa, że zachowamy siłę i pozytywny nastrój na długi czas, na dłuższy czas i tylko wtedy możemy jak gdyby chronić w jakichś tam chwilach zwątpienia samych siebie i naszych gości. Także proponuję, abyśmy dawali to, co naprawdę chcemy, możemy, potrafimy.
Słyszałam takie opinie, że sami nie mamy wiele, ale ruszyliśmy z pomocą. No właśnie, a tych środków może nam zabraknąć dla samych siebie, a co dopiero dla naszych gości. I właśnie tu jest klucz sprawy, tak jak Pan zaznaczył, że powinniśmy najpierw przemyśleć to, czy ta pomoc będzie skuteczna, czy nie zaniedbamy własnej rodziny. To jest bardzo szlachetne to, co zrobiliśmy i czujemy się wszyscy dumni, że jesteśmy Polakami, że potrafimy tak pomagać, ale no ta pomoc może być naprawdę długotrwała i trzeba będzie być może samemu skorzystać z jakiejś pomocy, bo wiem, że i takie sytuacje się zdarzają.
Oczywiście jest też tak, że przecież jakkolwiek to być może trochę banalnie zabrzmi, to uchodźcy, którym pomagamy, są różni. I podobnie jak my Polacy różnią się statusem materialnym, wykształceniem, odpornością na kryzys i jak gdyby trochę w tym punkcie tej odporności na kryzys możemy się spodziewać różnych reakcji po nich i mogą to być takie reakcje określane mianem regresu. To jest trochę taki stan, w którym ktoś, kto doświadczył takiego maksymalnego stresu, stara się radzić sobie, jak gdyby zachowując się trochę tak, jakby był na niższym etapie rozwoju, na takim młodszym etapie rozwoju i wtedy możemy obserwować, jak na przykład, nie wiem, starsi nastolatkowie, chłopcy 16-letni trzymają się kurczowo swoich mam, no tak jakby byli 3-letnimi dzieciakami, tak? Gdzieś tam takie obrazki nam migają. Zdarza się wtedy, że osoby dorosłe reagują bardzo takimi silnymi, wręcz trochę histerycznymi emocjami na obiektywnie słabe bodźce, na jakieś takie zwykłe, codzienne sytuacje. I mnóstwo jest takich reakcji, których możemy się spodziewać. Kolejną jest jak gdyby tak zwana dysocjacja i to jest trochę sytuacja odwrotna do tej, o której powiedziałem wcześniej. I tutaj człowiek, organizm broni się w ten sposób, że jak gdyby zamraża trochę swoje uczucie. Tak jakby się chciał odciąć od tego bólu, który doświadczył. I wtedy odwrotnie, jak wcześniej. Może być tak nieoczekiwanie spokojny, rzeczowy, wręcz taki wyprany z emocji. Często też zdarza się, myślę, że nawet najczęściej być może, że uchodźcy, którzy doświadczali wojny i jej skutków, mają objawy tak zwanego stresu pourazowego, czyli po prostu różne dźwięki takie dla nas obiektywne, zwyczajne, dźwięki, zapachy, wyobrażenia będą im się kojarzyły z wojną. Na przykład dźwięk śmieciarki bądź ciągnika to będzie dźwięk czołgu, tak, silnika czołgu i bombardowania. Także jakoś warto sobie uświadomić, że tak może być. Natomiast ja myślę sobie, że też jeżeli się okaże, że uchodźcy, którymi próbujemy się opiekować, są w kiepskim stanie i mimo naszych starań, gdyby ten stan utrzymuje się, to wtedy możemy po prostu zgłosić się po pomoc profesjonalisty, lekarza, psychologa, pracownika socjalnego, asystenta rodziny. Pamiętajmy, że łańcuch ludzi dobrej woli jest chyba dłuższy niż wojna Putina.
Ładnie powiedziane. Powiedział pan tutaj o tych dźwiękach. No właśnie, nasi strażacy taki apel wystosowali, plakaty nawet wywiesili, że polska straż włącza syrenę, jak się pali, kiedy trzeba wyjechać do akcji. Nasi ukraińscy goście odebrali to na początku troszeczkę inaczej, jako zagrożenie. Trzeba było im tłumaczyć. Także ważne jest, żeby wytłumaczyć, ale nie wypytywać o traumę. Pan radzi, aby nie wypytywać, aby poczekać, aż goście otworzą się sami. Jeżeli będą chcieli o tym opowiadać, to nam opowiedzą.
Oczywiście, w tym, co pani powiedziała, leży też klucz trochę tak do tego, jak im pomagać, bo z jednej strony jak najbardziej pewnie będą potrzebować informacji trochę o pewnym funkcjonowaniu w Polsce na takim zwykłym, codziennym poziomie. Natomiast z drugiej strony faktycznie myślę, że gdyby nie należy działać trochę na siłę, właśnie wypytywać ich tak na siłę o ich trudne doświadczenia, bo po pierwsze myślę, że bez tłumacza czasami po prostu mało z tego zrozumiemy. Natomiast po drugie, to co jednak okazuje się, że często im najbardziej służy, to jak gdyby taka nasza delikatność, taktowność, ale też jak gdyby taka pomoc polegająca na tym, że możemy pozwolić im trochę swobody i zatopić się w taki rytm dnia codziennego, tak, razem z nami.
Czyli najważniejsza jest po prostu normalność, żeby nie zagłaskać kota, tylko delikatnie pomagać, troszeczkę tak z daleka może, żeby dać tym ludziom dużo swobody i bardzo dużo normalności.
Też ufajmy własnej intuicji, tak, bo wydaje się, że często ta intuicja nam podpowiada najlepsze rozwiązania, być może nawet lepsze niż te, które są w poradnikach psychologicznych.
Napisał pan jeszcze, żeby korzystać z zasobów, jakie niosą nasze małe ojczyzny, miasteczka, wsie. Co to znaczy?
Tak, i to wydaje mi się ważnym punktem takim, który być może umyka gdzieś tam w dyskusji publicznej, bo obserwujemy, że ta pierwsza fala przynajmniej uchodźców to są osoby, które docierają do dużych miast. Te duże miasta już trochę się zapychają jak gdyby tą masą, tą liczbą, natomiast właśnie nasze małe ojczyzny, nasze wsie, nasze mniejsze miejscowości często mają taki potencjał, którego właśnie nie mają duże miasta. Mam tu na myśli taki potencjał leczący dla tych uchodźców w postaci chociażby pewnego spokoju, tego, że w tych mniejszych miejscowościach życie płynie takim bardziej spokojnym torem. Też tego, że w naszych mniejszych miejscowościach mamy taką szansę, aby nasi goście mogli być bliżej natury, tak, mogli jakoś doświadczać tego kontaktu trochę z tym spokojem i z tym naturą. I to jest niesamowity potencjał, tak, którego często nie mają duże miasta.
Jest też tak, że część z nas nie podziela poglądów o pomocy. Ja uważam, że każde emocje trzeba uszanować i każde wybory trzeba uszanować. I nie powinniśmy kogoś osądzać, jeżeli ktoś nie ma takiej potrzeby pomocy.
Oczywiście, tak. Nie osądzajmy, nie zmuszajmy. Też pamiętajmy, że każda osoba ma jakąś swoją historię własną, być może o której nie wiemy. Natomiast czasami myślę sobie, że warto jednak zwrócić uwagę na jakieś takie być może krytyczne komentarze, tak, ponieważ czasami w nich zawiera się trochę taka informacja o tym, co moglibyśmy poprawić, tak, w swoim działaniu pomocowym. Być może właśnie w uwagach osób, które patrzą jakoś z boku, albo obojętnie, albo wręcz krytycznie, no zawierają się jakieś takie informacje, których może my nie dostrzegamy, tak, bo my jesteśmy trochę po tej drugiej stronie w emocjach, w spontaniczności, a tamte osoby być może nam o czymś mogą powiedzieć ważnym.
Przysłuchujmy się, działajmy racjonalnie, przede wszystkim mądrze, a zapytam, jak sobie pan poradził? Przyjął pan rodzinę z Ukrainy, wiem, że wszystko szczęśliwie się zakończyło, obrót spraw jest po pana myśli, jak również po myśli pana gości.
Tak, no ja chcę powiedzieć, że przede wszystkim ja jestem i byłem pod takim niesamowitym wrażeniem pani Ały. Ta pani, którą przyjąłem do siebie do domu, ma na imię Ała i ona przyjechała z okolic Odessy ze swoim synem. A to, co mnie jakoś tak bardzo mocno ujęło, to jej taki spokój i taka godność, którą ona zachowała w obliczu tego kryzysu, a trzeba wiedzieć, że ta pani uciekała z okolic Odessy, że szła na pieszo, że podróżowała do granicy Polski ponad tydzień i mimo tego jak gdyby zachowała taką godność i zachowała spokój, zachowała też pewną równowagę, bym powiedział, psychiczną, i jej taką bardzo ważną potrzebą było to, aby podjąć pracę i jak gdyby no, nasz wysiłek taki mój i naszej rodziny, mojej rodziny, trochę skierowaliśmy na to, żeby pomagać jej szukać pracy, no i to się udało i pani wyjechała do Poznania, jesteśmy w kontakcie, wiemy, że tam podjęła tą pracę. Natomiast te dwa tygodnie, które spędziliśmy razem, no były też takimi tygodniami, że jakoś tam staraliśmy się rozmawiać. Pani też popłakała się, ale drugiego razu też jakoś zabawnie to śmieliśmy się, więc no takie zwyczajne, codzienne życie, tak, staraliśmy się zrobić.
I właśnie takiego życia oczekują goście, których przyjmujemy, takiego normalnego, zwyczajnego. Postarajmy się im właśnie to zapewnić. Bardzo panu dziękuję za tę informację. Państwu dziękuję za uwagę. Ulotka na pewno się przyda. Bardzo ładnie opracowana. Opracował ją mój gość, Karol Kędzia, psycholog z Łodzi, pochodzący z Radoszewic. Pięknie panu dziękuję za przybycie do studia i za rozmowę.
Ja również ślicznie dziękuję i pozdrawiam panią oraz wszystkich słuchaczy Radia Ziemi Wieluńskiej.